Jeżeli chodzi o Turkmenistan, o którym też, Andrzeju, piszesz w książce Bóg urodził się na wschodzie, organizacja Open Doors przewiduje, prognozuje, że po Uzbekistanie Turkmenistan jest jedną z najbardziej surowych dyktatur w Środkowej Azji, jeśli chodzi o mniejszości religijne. Mając na uwadze wzrost nastrojów nacjonalistycznych, a także duchowe przewodnictwo, jakie nowy prezydent ma zaoferować krajowi, sytuacja chrześcijan z dużą dozą prawdopodobieństwa nie ulegnie żadnej zmianie.
Tak, no, sytuacja tam jest taka, że to jest dyktatura. Dyktatura taka, że jakikolwiek sprzeciw jest praktycznie niemożliwy. I nie ma jakiejkolwiek wolności sumienia, wyznania, o wolności religijnej nie wspomnę. Kościół katolicki został zarejestrowany po 15 latach od momentu, kiedy została utworzona filia nuncjatury w Aszchabadzie, czyli w stolicy Turkmenistanu. Stawiano niezliczone administracyjne przeszkody przed zarejestrowaniem kościoła jako zwykłego związku na terenie Turkmenistanu. To jest kraj pustynny, o tradycji islamu, ale takiego islamu poradzieckiego, postsowieckiego, więc tam fanatyzm to jakby z drugiej strony. Tutaj dyktatura akurat chroni przed infiltracją fanatycznych imamów. Ale wracając do tej kwestii, nie zgadzają się po prostu na rozwój chrześcijaństwa. Wszystkie inne, oprócz, zarejestrowany jest tylko Kościół katolicki ze względu na to, że prezydentowi zależy na stosunkach dyplomatycznych z Watykanem, no bo to daje prestiż krajowi, który zazwyczaj jest izolowany, choć jest bardzo bogatym krajem w surowce naturalne. Chrześcijan jest tam niewielu i trzeba było ich tworzyć wspólnotę praktycznie od zera. Co mogę powiedzieć? No, spotkałem pastora, który był więziony przez kilka, był torturowany. I też znowu byłem taki malutki przy jego wierze, przy tym wszystkim. Też jest też piękne świadectwo, że w tych krajach, to też myślę, że warto może powiedzieć, że w tych krajach, gdzie chrześcijanie są prześladowani, w dużej mierze znikają różnice. Są bardzo... ten ekumenizm praktyczny jest bardzo prosty. Ponieważ jest jedna kaplica, no to wszyscy się do niej schodzą. Adwentyści nawet, chociaż oni są bardzo, bardzo dalece od tego, czy wspólnoty protestanckie modlą się w kaplicy rzymskokatolickiej i nie ma z tym, że tak powiem, problemów. Co więcej, modlą się też razem i wspierają się w jakichś akcjach. Także no, o Turkmenistanie to trzeba by wręcz no, dużo opowiadać, bo to jest kraj bardzo dziwny, bardzo zamknięty. Tam jest trudno się dostać, wjechać i w ogóle. Ale rośnie, powoli Kościół rośnie. Powoli Kościół tamtejszy rośnie, mimo tego, że są ludzie zastraszani. Raz przez administrację państwową, która odstrasza ich na różne sposoby, bo tamtejsze KGB, jak to wciąż nazywają, po prostu no, nie życzy sobie, żeby rosła liczba katolików, ale również jest też ten społeczny taki sprzeciw, to znaczy ostracyzm, ponieważ jest to społeczeństwo muzułmańskie, to jeśli ty stajesz się chrześcijaninem, no to zostajesz wyrzucony poza nawias rodziny, tracisz wszelkie prawa związane z rodziną, a to w tamtych warunkach jest bardzo ważne.
Przywołałem wnioski, prognozy na przyszłość z raportu Open Doors dotyczące Turkmenistanu. Są też takie dotyczące Iraku. Open Doors przewiduje trzy możliwe scenariusze. Pierwszy z nich przewiduje kontynuację rozprzestrzeniania się wpływów ISIS, co może mieć bardzo poważne konsekwencje dla regionu. Drugi przewiduje zwiększenie wysiłków Al-Kaidy, chcącej dowieść swojej wartości przez udowodnienie, że postępuje ona według najsurowszych zasad islamu i również zwalcza heretyków. Trzeci, najbardziej pozytywny, ale to już moje dopowiedzenie, czy realny, scenariusz mówi o zjednoczeniu etnicznych oraz religijnych grup w Iraku w koalicji przeciwko wspólnemu wrogowi, jakim jest dżihad. Może to wprowadzić pewną stabilizację w kraju, a na poziomie mikro okrutna forma radykalnego islamu, jaką obrało ISIS, może w końcu zrazić umiarkowanych muzułmanów do ich religii. Otwiera to drzwi do zainteresowania innymi religiami, włączając w to chrześcijaństwo. Tak prognozuje Open Doors, bardzo optymistycznie.
Normalnie, gdybym nie znał tamtej rzeczywistości irackiej, to bym powiedział, że ten ostatni element, taki bardzo pozytywny, jest raczej bardzo trudny do zrealizowania, choćby ze względu, że wszystko dzieje się w świecie, gdzie pieniądz, gdzie pewne dobra materialne i wpływy mają ogromne znaczenie. Jak jest finansowany ISIS, to tylko powiem na jednym przykładzie. O Libanie mówiono, że to jest Szwajcaria Wschodu. Ja rzeczywiście, przemierzając ulicę Bejrutu, ja trafiałem na ulicę pełne banków. Tam był Bank de Libanon, Bank de Paris i tak dalej. I wskazywano mi banki, które mogły, prywatne, które mogły funkcjonować na bazie kapitału jednego tylko człowieka, który kazał go wybudować. Więc jakie to musiało być potężne sumy? Oczywiście w tym banku nie była, był jego tylko kapitał, bo tam jeszcze były różne pociotki, prawda, szwagrowie i inni, ale gdyby ich nie było, to on na bazie własnego kapitału mógłby prowadzić bank i... Więc takimi potężnymi sumami, o czym tu pan Andrzej mówił, z Arabii Saudyjskiej, powiedzmy, i tak dalej, dysponuje ISIS. Natomiast przeciwko pieniądzu, przeciwko broni zakupionej za te pieniądze, jest coś o wiele bardziej mocnego. Gdybym nie był przedstawicielem wiary, może bym nie docenił to, ale właśnie wiara i determinacja. Jeżeli ci ludzie potrafią takie rzeczy zrobić, wbrew wszystkiego, oni wiedzą więcej niż my, oni się napatrzyli na więcej niż my, oni widzieli dzieci krzyżowane, o czym mam tutaj raport i informacje. Oni byli świadkami strasznych dramatów i tak dalej, a oni ciągle trwają. Więc ten opór bez pieniądza, ale ten opór ducha jest tak potężny, że ja powiem na końcu, jest to możliwe. Gdy chodzi o tamtych ludzi. Nie wiem, gdyby niektórzy Europejczycy musieli się znaleźć w takiej sytuacji, czy by dali radę. Tamci ludzie mogą dać radę. Mogą dać radę, bo potęga ducha jest nieprawdopodobna.
Jest nadzieja. Na 9 minut przed końcem audycji myślę, że powinniśmy powoli podsumowywać nasze dzisiejsze spotkanie. Tak myślę sobie, już w przerwie na ten temat rozmawialiśmy, czy świat europejski, ale też myślę ten za oceanem, nie uodpornił się na kolejne doniesienia, czy to z Syrii, czy to z Iraku, czy to chociażby z leżącej za naszą wschodnią granicą Ukrainy. I nas już to nie rusza, bo to jest kolejna informacja z rzeczy, która się dzieje, a na którą, tak nam się wydaje, nie mamy wpływu. I tu już kolejne obrazy, o których mówiliśmy, kolejne słowa już nie poruszają tak bardzo jak te pierwsze, bo wszystko działa na zasadzie migawki, na zasadzie pokazu slajdów, który był jeden slajd, zniknął, będzie za chwilę kolejny, może gorszy, ale i tak to przemknie, będzie coś innego. Czy my możemy to zmienić? Czy my, tak jak pisze episkopat, czy my nie możemy milczeć? No, jeżeli nie milczmy, to co mamy robić?
Ja myślę, że po pierwsze rośnie świadomość. Ja to już trochę pracuję w tym fachu. Rośnie świadomość na temat prześladowania chrześcijan. Są właśnie takie książki jak książka Alena, znakomicie właśnie ten popularyzująca, znakomitego autora zresztą. Coraz więcej się o tym pisze. Nasza audycja też tutaj jest jakimś takim drobnym przyczynkiem do tego. co możemy robić? Oczywiście jest problem znieczulicy i my jako dziennikarze wiemy, że sami musimy dostarczać tego coraz więcej tego mięsa dziennikarskiego, bo po to, żeby przyciągnąć uwagę. Ale z drugiej strony ja widzę, że temu tematowi towarzyszy duże zainteresowanie. Jak obserwuję wyniki obserwacji stron i tak dalej, artykułów, przynajmniej z naszego małego doświadczenia o polskiej redakcji Gościa Niedzielnego, to widzę, że te teksty cieszą się dużym zainteresowaniem dotyczące prześladowania chrześcijan i sytuacji chrześcijan w krajach, powiedzmy, Bliskiego Wschodu i szerzej może troszeczkę, bo czasami też Afryki. No i myślę, że jednak za każdym razem ci, którzy wejdą troszeczkę głębiej, jesteśmy stawiani przed tym pytaniem, to co już mówiłem, że po prostu ta niesamowite świadectwo wiary tych ludzi stawia przed nami pytanie, jaka jest moja wiara. Przede mną stawia, nie tam nie będę kaznodziejsko tak jakoś po prostu do wszystkich się zwraca. Przede mną stawia pytanie, jaka jest moja wiara. I to jest oczywiście może nie po to Pan Bóg robi męczeństwo, że tak powiem, w tamtych terenach, żebyśmy zaczęli myśleć, ale na pewno z tego powinniśmy takie coś wyciągać. Może nawet nie powinniśmy, to jest tak chyba naturalne. No chyba, że ktoś już nie czuje więzi z chrześcijaństwem, to jest inna kwestia.
Księże pułkowniku?
W nawiązaniu do tego, co mówił pani Tomku, jest sytuacja taka, wydaje mi się, że rzeczywiście to jest absolutna racja, że bombardowani ogromną ilością obrazów tragicznych my, ja to nazwałem w przerwie syndromem rzeźnika. My w pewnym momencie przestajemy reagować tak, jak powinniśmy zareagować. Tak jak po wielu ubojach rzeźnik już na rzeźniku nie robi wrażenie zwierzę, które jest zabijane. Ja sam się przyłapałem na tym, że siedząc przy telewizorze i jedząc zupę pomidorową z makaronem, widzę nagle obrazy z tragedii. Załóżmy samolot spadł, ludzie poginęli, zamieszanie. Ja się łapię na tym, że ja jem dalej, a ja powinienem odłożyć łyżkę, wyprostować się, popatrzeć i pomyśleć sobie, przecież w tym momencie tam zginęła jakaś matka, jakiś ojciec, brat, siostra, etc., etc. Są ludzie przerażeni, są dramaty i tak dalej. Jakby nie robiło to już na mnie wrażenie. I tu jeszcze taka dygresja. Jak pojawił się film Mela Gibsona, który zaszokował dosłownością...
Mowa o pasji.
Proszę?
Mowa o pasji.
O pasji. To wówczas ja powiedziałem, że prawdopodobnie w dzisiejszych czasach, żeby jakaś treść dotarła do ludzi znieczulonych na cierpienie, trzeba to cierpienie pokazać w sposób absolutnie drastyczny, żeby zatrzymało ono przy ekranie. I to również, choć przyznam się, że jeszcze nie oglądałem, ale po relacjach można powiedzieć prawdopodobnie o filmie Wołyń. I tutaj, nawiązując też do wypowiedzi pana Andrzeja, ja już słyszałem o pewnych przesileniach, które spowodowały, że pewne grupy chrześcijan i katolików weryfikują swoją wiarę, mobilizują się, zaczynają rozumieć, jak są znieczulani albo oszukiwani i odpędzani od Pana Boga, Kościoła, Krzyża i czego tylko. Ale na sam koniec, żeby radiosłuchacze dopowiedzieli sobie po tym, co usłyszeli, co przeczytali, co zobaczą lub zobaczyli. Na zakończenie chciałbym zacytować fragment reportażu wspomnianego pana Marka Orzechowskiego Śmierć braci chrześcijan w Iraku. To jest tekst dość uniwersalny, dotyczący i Kurdystanu, i tamtych Turcji, i tych miejsc, o którym wspominał też pan Andrzej. Oto jego treść. Stawia pytanie takie. W jakiej skali potworności trzeba, by świat uznał mord za ludobójstwo? Czy nie wystarczy, że giną całe wspólnoty? Czego potrzeba, by cywilizowany świat dostrzegł Holokaust chrześcijan na przykład na Bliskim Wschodzie? A może ów ateistyczny świat w duchu cieszy się z eksterminacji wyznawców Jezusa Chrystusa? Krwawe meldunki i doniesienia z Iraku, między innymi o kolejnych eksplozjach bomb, nikogo już nie dziwią i nie bulwersują. Informacje o śmierci, czy to kilku, czy kilkudziesięciu, a nawet kilkuset osób puszczamy koło uszu, stały się zbyt powszechne, by przykuć uwagę, zbyt zbiorowe, by widzieć w nich los pojedynczego człowieka, a tylko taki potrafi może jeszcze poruszyć. To swoisty paradoks obecności mediów w miejscach okrutnych zmagań. Zbrodnia i śmierć, dramat i tragedia, pozbawiające życia tysiące ludzi, docierają zwielokrotnione, więc powszednieją, ponieważ tracą oblicze pojedynczego człowieka, który płacze.
To prawda, że media, że to media podały ten zastrzyk, który uśmierza nasz ból, redukuje nasze sumienie. Trochę nas znieczuliły na to, co dzieje się w tak odległych krajach jak chociażby Irak, ale też jak Ukraina, która Krym ledwo co 1700 kilometrów od Opola. Dziękuję za dzisiejsze spotkanie w audycji Pan Bóg po godzinach, czyli katechezy dla dorosłych. Gośćmi byli ksiądz podpułkownik Jerzy Niedzielski, kapelan wojskowy polskiej armii w Libanie, Bośni i Hercegowinie, Iraku i Afganistanie. Dziękuję bardzo za spotkanie. Redaktor Andrzej Kerner, szef Opolskiego Gościa Niedzielnego i autor książki Bóg urodził się na wschodzie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Za konsulatem Robert Paciorek. Dziękuję za realizację. Dodam, że audycji będzie można wysłuchać już jutro na antenie na stronie www.doxa.fm w zakładce audycje, a za tydzień spotkanie ekumeniczne dotyczące roku ekumenii. Choć doskonale Państwo wiedzą, że już w niedzielę koniec roku miłosierdzia, ale na zakończenie tego roku miłosierdzia również będzie audycja w ostatni poniedziałek listopada. Zapraszam serdecznie, jak zawsze w poniedziałek po godzinie 20. Do usłyszenia. Tomasz Siniew.
Pan Bóg po godzinach. Radiowe katechezy dla dorosłych w każdy poniedziałek po 20.
Sponsorem audycji jest cementownia Odra S.A.